Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Policyjny Adler z łagodnym westchnieniem zatrzymał się na podjeździe domu Rotenbergów. Wczorajszego poranka Abel był zbyt zaaferowany, aby przyjrzeć się dokładniej domostwu. Teraz postanowił nadrobić to zaniedbanie. Dwukondygnacyjną willę cechowała prostota. Gołym okiem można było zauważyć wysoką jakość wykonania. Rezydencja utrzymana była w modernistycznym stylu, co korzystnie wyróżniało ją spośród bogato zdobionych eklektycznych domów po obu stronach Ernststrasse. Do głównego wejścia wiodły kamienne schody zakończone szerokim tarasem przed samymi drzwiami wejściowymi. Duże okna bez szprosów podkreślały prostą, kubistyczną formę domu. Całość spinał ceramiczny dach w kolorze zgniłej pomarańczy. Architekt prostotę formy zrekompensował użyciem najszlachetniejszych materiałów. Grenlandzkiego granitu, naturalnego kamienia, jasnego piaskowca i brązu, z którego odlana była kratownica drzwi wejściowych. Państwo Rotenbergowie na pewno mieli dobry gust i nie lubili ostentacji. Nie zdążył nacisnąć klamki, gdy drzwi bezszelestnie się otworzyły. Panna Charlotta Monk dygnęła przed nim na powitanie i bez słowa wskazała mu drogę do salonu. Tym razem w jej podkrążonych oczach dostrzegł nie tylko rozpacz, ale także coś na kształt złośliwej ciekawości. Pani Rotenberg jeszcze nie było w salonie. Rozejrzał się po wnętrzu. Nie było wątpliwości, że to dom bogatego fabrykanta, właściciela zbioru dzieł sztuki, które śmiało mogły konkurować z najbardziej uznanymi kolekcjami. W przeciwieństwie do surowego gabinetu pana domu, salon przytłaczał bogactwem i klasą zgromadzonych tu przedmiotów. Pod wszystkimi ścianami stały masywne kredensy w gdańskim stylu. Wypełniały je porcelanowe serwisy z manufaktury Rosenthala i z Miśni. Obok nich przeszklone witryny i kabinety eksponujące zbiór medali i morskich muszli oprawionych w srebro i szlachetne kamienie. Podłogę zwędzonego dębu ułożonego we wzór wersalski pokrywały perskie dywany, włososiowo-purpurowe rąby i szachownice. Prawie wszystkie ściany zdobiły kryształowe lustra odbijające blask wyczyszczonych sreber, porcelany i mosiężnych okuć. Na jednej rozpościerała się tapiseria. Podszedł bliżej. Scena ukazywała damę z jednorożcem. Zwierzę złożyło kopyta na kolanach damy, skłaniając swój róg w wierno-poddańczym geście. Wokoło powiewały brabanckie proporce, wyszywane złotą nicią. — To ulubiony gobelin mojego męża — dobiegł go cichy głos od drzwi wejściowych. — Z manufaktury w Arras. — Chętnie bym panu opowiedziała o nim coś więcej, ale może nie teraz? — Abel odwrócił się i ujrzał wpatrzone w siebie oczy Adele Rotenberg. Wdowa ubrana była w czarną, skromną sukienkę, nie miała na sobie żadnej biżuterii. Także, na co zwrócił uwagę, nie miała ślubnej obrączki. Nie była pięknością. Z biegiem lat, jak u wielu Żydówek, jej rysy się wyostrzyły, nadając wyrazowi twarzy pewnej drapieżności. Zapewne traciła włosy, co ledwie maskowała ciemna, ażurowa chusta upięta na czubku głowy. Wyglądała na swoje lata. Dłonie obsypane cielistymi plamami przypominały o przemijaniu. To, co było niegdyś witalne i świeże w tym ciele, odchodziło w przeszłość, ale nadal trzymała się prosto. Nie skrywała rozpaczy malującej się na twarzy. Z godnością starała się pełnić honory pani domu. Sztywny gorset wewnętrznej dyscypliny, wychowania w sferach wyższych i zakodowanych powinności trzymał w ryzach tę filigranową postać o wielkich, smolistych oczach. Adele Rotenberg cierpiała i umierała tego dnia, ale robiła to w sposób niekłopotliwy dla innych. — Jestem radca Christian Abel z policji kryminalnej — przedstawił się uprzejmie. — Wyjaśniam sprawę śmierci pani męża. — Proszę przyjąć wyrazy współczucia pani Rotenberg. Odpowiedziała mu ledwie widocznym skinieniem głowy. — Czym mogę pana poczęstować? — Poproszę filiżankę czarnej kawy, bez cukru i śmietanki. Zasiedli w głębokich fotelach przy podokiennej ławie o intarsjowanym blacie. Abel z pewnym zdziwieniem zauważył, że intarsja powtarza motyw z gobelinu. Tym razem to dama pochylała się nad jednorożcem, głaszcząc go po długim, świetlistym rogu. Adel Rotenberg zauważyła jego spojrzenie. To pomysł Saula. Chciał mieć w salonie swoisty pendant, dopełnienie do gobelinu ze ściany. Lubił takie gry i rebusy. Panna Monk wniosła srebrną tacę z parującym dzbankiem i zniknęła równie dyskretnie, jak się pojawiła. — Pani Rotenberg, Abel uznał, że czas już przystąpić do pracy. — Wiem, że zaraz po powrocie dokonała pani identyfikacji zwłok w obecności prokuratora Taubego i doktora Martensa. Domyślam się, że są to dla pani trudne chwile, ale muszę zapytać gwoli formalności. Czy mąż kiedykolwiek wspominał w pani obecności o samobójstwie? Czy zwierzał się, że ma jakieś kłopoty?
Mój mąż miał swoje tajemnice, ja miałam swoje, odpowiedziała mu po kilku sekundach milczenia. Nigdy nie zwierzał mi się ze sposobu, w jaki prowadził swoje interesy, ale wiem, ku czemu pan zmierza. Nie, nie było żadnych znaków. Jego śmierć jest dla mnie absolutnym zaskoczeniem.
Rozumiem, że o swoich relacjach biznesowych z burmistrzem Erichem Lauem również nie wspominał.
Z Erichem i jego żoną byliśmy na stopie towarzyskiej, bywaliśmy u siebie, spotykaliśmy się na wyścigach konnych, balach charytatywnych i w operze leśnej. Nigdy nie słyszałam, aby rozmawiali o interesach.
W takim razie o czym panowie rozmawiali, jeśli mogę spytać?
O czym? O niczym ważnym.
Ściągnęła gniewnie brew. Po raz pierwszy odniósł wrażenie, że jest zirytowana jego pytaniami. Czy mam rozumieć, że w ogóle nie interesowała się pani sposobem, w jaki mąż zarabiał na to wszystko? Abel zatoczył ręką krąg.
Byliśmy małżeństwem, panie Abel, ale każde z nas miało swoje własne, zastrzeżone tylko dla siebie terytorium. Nie wkraczaliśmy na ten teren bez zaproszenia. Może dlatego tak długo jesteśmy... Byliśmy, poprawiła się, zagryzając wargę, zgodną parą.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.